Deutschland kommen und muss sagen, den Frieden wollen wir, aber diese ununterbrochene Entrückung lehnen wir ab. Und je mehr,
Europa, rok 1944. Ziemie przedwojennej Polski są obszarem walki nazistów z komunistami. Na Kresach Wschodnich, pomimo licznych represji ze strony Sowietów, wciąż znajdują się miliony Polaków. Część z nich, która została wywieziona na Syberię po 17 września, walczy teraz w posłusznej Związkowi Sowieckiemu, armii generała Zygmunta Berlinga i wyzwala polskie miejscowości spod okupacji niemieckiej. Polscy żołnierze nie byli winni temu, że musieli wykonywać rozkazy Sowietów. Armia generała Andersa, posłuszna legalnemu i suwerennemu rządowi, rozpoczęła ewakuację z terenów Związku Sowieckiego już w 1942 roku. Oznaczało to, że wielu Polaków nie zdążyło do niej dotrzeć. Tak więc jedyną możliwością opuszczenia łagrów mogła być tylko służba w armii polskiej u boku ZSRS. Niestety, krew polskiego żołnierza nic nie znaczy dla Stalina. Zresztą, życie żołnierzy nie było ważne dla żadnego z sowieckich generałów. Pod Lenino pierwsza dywizja piechoty imienia Tadeusza Kościuszki przechodzi swój chrzest bojowy. Notuje przy tym ogromne straty. Bilans jest straszny. 510 zabitych, 652 zaginionych i 1776 rannych. Stanowi to 20% stanu osobowego polskiej dywizji walczącej u boku Sowietów. Prawda o bitwie pod Lenino jest zakłamywana przez polskich komunistów. Mówi się o ogromnym zwycięstwie. 12 październik staje się dniem święta Ludowego Wojska Polskiego. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Bitwa ma marginalne znaczenie i jest zaledwie próbą odwrócenia uwagi Niemców od innych odcinków frontu. Absurdalnie wysokie straty są skutkiem decyzji sowieckich. Polski żołnierz ma krwią udowodnić swoją lojalność wobec Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. W lipcu 1944 roku sowieckie wojska wyzwalają Lwów i Wilno. W obu przypadkach po początkowej współpracy Sowieci aresztują przedstawicieli polskiego podziemia niepodległościowego. Polscy patrioci są rozstrzeliwani i traktowani jak bandyci. W obawie przed represjami część z nich przyłącza się do komunistycznego Wojska Polskiego. Większość się na to nie godzi i pozostaje w więzieniach. Na skutek tych wydarzeń oddziały kresowe Armii Krajowej zostają zdziesiątkowane. Sowieci nie są sojusznikami Polaków. Nie są nawet sojusznikami sojuszników. Dla Polski Związek Sowiecki jest wrogiem. Drugim z okupantów. Polacy przez niemal cały okres okupacji przygotowywali się do ogólnonarodowego powstania. Wizja państwa polskiego jako mocarstwa, a także silnie utrwalane w okresie dwudziestolecia międzywojennego patriotyzm nie pozwalały Polakom pogodzić się z utratą niepodległości. Ogromna większość społeczeństwa nie wyobrażała sobie Polski niesuwerennej, zależnej od III Rzeszy albo ZSRS. Właśnie dlatego Armia Krajowa walczyła w miastach takich jak Lwów, Wilno czy Warszawa. 1 sierpnia 1944 roku akcja Burza przenosi się do stolicy. Wybucha Powstanie Warszawskie. szanse na powodzenie powstania nie są duże. Kwestią kluczową wydaje się postawa Sowietów. Natomiast po wydarzeniach z Wilna i Lwowa współpraca i bezinteresowna pomoc komunistów wydają się nierealne. W związku z tym Armia Krajowa chce zmusić ZSRS do współdziałania. Na podstawie analizy frontu i najbardziej optymalnego kierunku ofensywy kierownictwo AK uważa, że Sowieci będą musieli wspomóc powstańców. Walka powstańców na tyłach niemieckiego frontu ma umożliwić komunistom szybkie i sprawne pokonanie linii Wisły, a w konsekwencji przesunięcie linii obrony niemieckiej aż za kolejną wielką rzekę – Odrę. Według Komendy Głównej Armii Krajowej Sowieci za wszelką cenę będą dążyć do tego, by dotrzeć do Berlina przed zachodnimi aliantami. Jest to okres sukcesów zachodniego frontu, po udanym desancie w Normandii. Moskwa mogła więc obawiać się, że Amerykanie, Francuzi i Anglicy zajmą większą część III Rzeszy przed Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich. Dowódca Komendy Głównej Armii Krajowej uważał też, że możliwość szybkiego wypchnięcia Niemców z Warszawy, a co za tym idzie ograniczenie strat sowieckich do minimum, zmotywuje Stalina do pomocy powstańcom. Rzeczywistość miała okazać się zgoła inna. Generał Kazimierz Sosnkowski, naczelny wódz polskich sił zbrojnych na zachodzie, postrzegał zbrojne powstanie w Warszawie jako zryw o niemal zerowej szansie na powodzenie. Wynikało to z faktu, że generał w najmniejszym stopniu nie ufał Sowietom. Był pewny, że nawet jeśli komuniści pomogliby Armii Krajowej wyzwolić stolicę, to zachowaliby się podobnie jak w przypadku operacji Ostra Brama i po zajęciu miasta aresztowali siły powstańcze. Premier Stanisław Mikołajczyk uważał zaś, że powstanie jest konieczne, aby udowodnić aliantom zachodnim i Sowietom, że Polacy walczą z nazistami i są realną siłą w Europie Środkowej, że istnienie niepodległej i suwerennej Polski jest po prostu sprawiedliwością dziejową. Gorącym orędownikiem wybuchu powstania był też generał Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek. Twierdził on, że wybuch powstania wstrząśnie sumieniem świata, że Zachód pod wpływem opinii publicznej wesprze Armię Krajową. Już po upadku powstania w liście do prezydenta RP Władysława Raczkiewicza Okulicki pisał:
potrzebny był czyn, który wstrząsnąłby sumieniami świata, zaprzeczył sam przez się fałszywym oskarżeniom. Czyn, który w stosunku do Rosji byłby aktem najdalej posuniętej dobrej woli, tym silniej uwypuklając jej postępowanie w stosunku do nas jako oczywiste bezprawie. Zadania tego nie mogły spełnić walki toczone przez nasze oddziały na tyłach cofających się wojsk niemieckich na Wileńszczyźnie, Wołyniu, we Lwowie, gdyż pomimo wielkich ofiar z naszej strony były to tylko walki o charakterze lokalnym. Nie mogły zatem wywołać w świecie nawet takiego echa, jakie odpowiadało ich znaczeniu wojskowemu. Zadanie to spełniła dopiero Bitwa Warszawska. Jestem głęboko przekonany, że Warszawa spełniła je dobrze. Jeżeli nie wszystkie jej skutki mogły wystąpić już dziś, wystąpią one z całą pewnością w przyszłości i opłacą poniesione ofiary. Podpisano generał Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek.
Pomoc ze strony zachodnich aliantów miała nie nadejść. Przed takim scenariuszem przestrzegał naczelny wódz generał Sosnkowski. Komendę Główną AK informowali o tym delegaci, kurierzy i emisariusze władz w Londynie. Jednym z nich był Jan Nowak-Jeziorański, który w 1944 roku przedostał się z Wielkiej Brytanii do okupowanej Polski. Emisariusz naczelnego wodza spotkał po drodze wielkie trudności i do rozmów z generałem Tadeuszem Borem Komorowskim doszło dopiero 31 lipca 1944 roku, a więc na dzień przed wybuchem powstania. Próbował on przekazać Komendzie Głównej smutną prawdę. Miał on sformułować ją w kilku punktach.
Pierwszy. Polska wojnę w sensie politycznym przegrała. Kraj znajduje się w całości pod okupacją sowiecką. Alianci działają na zasadzie podziału strefy wpływów w Europie i zon okupacyjnych. Polska została włączona do sowieckiej strefy wpływów. Drugi. Alianci w obronie Polski nie zaryzykują swojego sojuszu z Rosją. Trzeci. Warszawa nie może liczyć na zrzucenie brygady spadochronowej. Czwarty. Warszawa nie może liczyć na poważne zrzuty broni i amunicji.
Na pytanie generała Tadeusza Pełczyńskiego, jakie wrażenie powstanie wywoła w Wielkiej Brytanii i Ameryce, Jan Nowak-Jeziorański chłodno stwierdził.
Nie będzie miało żadnego wpływu na politykę sojuszników, a jeśli chodzi o opinię publiczną na Zachodzie, będzie to burza w szklance wody.
Były to niestety słowa prorocze. Jednak na tamten moment dowódca Armii Krajowej generał Tadeusz Bór-Komorowski nie zastanawiał się już nad tym, czy powstanie powinno wybuchnąć. Tylko kiedy? Decyzja zapadła, a powstanie wybuchło 1 sierpnia o godzinie 17. Termin rozpoczęcia walk nie był korzystny dla powstańców. Wielu historyków, takich jak Norbert Bączyk czy świętej pamięci Paweł Wieczorkiewicz, oceniają, że jeśli powstanie warszawskie miało wybuchnąć, to zdecydowanie wcześniej. W momencie, w którym wycofujący się z frontu żołnierze Wehrmachtu byli zdezorganizowani, chaos po stronie niemieckiej znacząco zwiększyłby szanse Armii Krajowej. Jeśli jednak walki nie rozgorzały pod koniec lipca, Armia Krajowa powinna wyczekiwać i rozpocząć powstanie dopiero w momencie, gdy Sowieci zaczną wyzwalać miasto.
Uważam, że musieliśmy uczynić wszystko, by utrudnić Rosji jej plany podstępnego podboju. Nie po to broniliśmy kosztem krwawych ofiar naszej niepodległości przed Niemcami, by rezygnować z niej bez protestu wobec Rosji.
Pierwszy dzień powstania nie zakończył się sukcesem. Dysproporcje w uzbrojeniu, a także mocno obsadzony garnizon Wehrmachtu w stolicy niwelowały efekt zaskoczenia. Rozważano opcję wycofania oddziałów AK poza miasto. Plan ten przekreśliły jednak zbrodnicze poczynania Niemców, masowe mordy ludności cywilnej. Sowieci, zgodnie z przewidywaniami tych, którzy nie chcieli wybuchu powstania, pozostali bierni. Wyposażenie zrzucane przez aliantów zachodnich było dalece niewystarczające. Pomoc ze strony Zachodu była dodatkowo utrudniona przez decyzję Józefa Stalina, który nie zezwolił pilotom angielskim i amerykańskim na korzystanie z sowieckich lotnisk. Warszawa była skazana na samotny bój. Kolejne dni to walka niestrudzonych Polaków z dużo silniejszym przeciwnikiem. Gdy powstanie wybuchło, nie było już miejsca na podziały w narodzie. Wszyscy, nawet wcześniejsi krytycy koncepcji walki w stolicy, zaangażowali się, by możliwie jak najbardziej pomóc oddziałom Armii Krajowej. Naczelny wódz, generał Sosnkowski, który przecież tak mocno zabiegał, by powstanie w Warszawie nie wybuchło, gdy tylko dowiedział się o jego rozpoczęciu, przerwał wizytację armii generała Andersa i pośpiesznie wrócił do Londynu. Tam zabiegał o jak najszersze wsparcie aliantów. Generał był jednak zbywany. Stał się niewygodnym głosem sumienia Anglików i Amerykanów. Jego naciski na Winstona Churchilla i Franklina Delano Roosevelta mogły spowodować, że opinia publiczna w USA i Wielkiej Brytanii zacznie zadawać niewygodne pytania o kolejne porzucenie wiernego sojusznika. Alianci naciskali więc na prezydenta RP, by ten odwołał naczelnego wodza. Kluczowy okazał się rozkaz numer 19 do żołnierzy Armii Krajowej, w którym generał Sosnkowski pisał:
5 lat minęło od dnia, gdy Polska, wysłuchawszy zachęty rządu brytyjskiego i otrzymawszy jego gwarancję, stanęła do samotnej walki z potęgą niemiecką. Od miesiąca bojownicy Armii Krajowej, pospół z ludem Warszawy, krwawią się samotnie na barykadach ulicznych, w nieubłaganych zapasach z olbrzymią przewagą przeciwnika. Lud Warszawy, pozostawiony samym sobie i opuszczony na froncie wspólnego boju z Niemcami, oto tragiczna i potworna zagadka, której my, Polacy, odszyfrować nie umiemy na tle technicznej potęgi sprzymierzonych u schyłku 5. roku wojny. Nie umiemy, dlatego że nie straciliśmy jeszcze wiary, że światem rządzą prawa moralne. Nie umiemy, bo uwierzyć nie jesteśmy w stanie, że oportunizm ludzki w obliczu siły fizycznej mógłby posunąć się tak daleko, aby patrzeć obojętnie na agonię stolicy tego kraju, którego żołnierze tyle innych stolic własną piersią osłonili. Jeśli ludność stolicy dla braku pomocy zginąć by musiała, jeśli by przez obierność, obojętność czy zimne wyrachowanie wydana została na rzeź masową, wówczas sumienie świata obciążone będzie grzechem krzywdy straszliwej i w dziejach niebywałej. My tutaj czynimy dalsze wysiłki, aby uruchomić pomoc dla was. Otrzymujemy wciąż jeszcze obietnice i przypuszczenia. Wierzymy w nie. I ufamy, że wiara ta nie będzie odebrana polskim siłom zbrojnym. Podpisano naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, generał Kazimierz Sosnkowski.
Treść rozkazu obiegła szerokim echem opinię publiczną na świecie. Krytyka była dla rządów sprzymierzonych niedopuszczalna. Nieprzejednana postawa wobec Sowietów i nazywanie rzeczy po imieniu względem postawy aliantów zachodnich spowodowały, że rządy sprzymierzone postanowiły usunąć w cień polskiego generała. Prezydent Raczyński został zmuszony, by zdymisjonować naczelnego wodza. Wręczając notę generałowi Sosnkowskiemu, prezydent miał powiedzieć: wiem dobrze, że popełniam rzecz wysoce niemoralną, lecz niech Bóg Najwyższy będzie mi świadkiem, że innego wyjścia nie mam. Generał Sosnkowski, pozbawiony urzędu, wyjechał do Kanady. Tam został zatrzymany i wrócić do Europy pozwolono mu dopiero po zakończeniu II wojny światowej. Tymczasem, po miesiącu walk, powstańcy byli w opłakanej sytuacji. We wrześniu podjęto więc pierwsze rozmowy pokojowe. Jednak wówczas Związek Sowiecki rozpoczął spektakl iluzji pomocy. Sowieci zajmują prawobrzeżną Warszawę, zezwalają na korzystanie ze swoich lotnisk pilotom zachodnim. Stalin jednak nie chce wesprzeć powstańców. Jego działania mają na celu tylko to, by jeszcze bardziej wykrwawić Niemców i Polaków. Świadczą o tym zrzuty organizowane przez Armię Czerwoną. Zrzuty zaopatrzenia dokonywano w ciężkich skrzyniach, ale bez spadochronów. W ten sposób, nawet jeśli któraś ze skrzyń trafiła do powstańców, to wysyłana wszelkiego rodzaju broń i amunicja były niezdatne do użytku. Ofensywa sowiecka również stanęła. W dalszym ciągu tylko obserwowano, jak Armia Krajowa i cywile w stolicy giną pod naporem Niemców.
W dalszym ciągu Niemcy podpalają miasto. Rejon Wilczej, Kruczej i Wspólnej obrzucony był miotaczami ognia oraz ogniem ciężkiej artylerii.
Iluzję pomocy stanowiło też zarządzanie desantu 3. Dywizji Wojska Polskiego służącej u boku Sowietów na lewy brzeg Wisły. Źle przygotowana akcja, brak należytego wsparcia artyleryjskiego i brak koordynacji z siłami powstańczymi doprowadziły do tego, że większość berlingowców poniosła śmierć, zanim zdołała przeprawić się na drugi brzeg Wisły. Stalin nie szanował krwi polskiego żołnierza. Dostrzegał, że berlingowcy chcą pomóc osamotnionej Warszawie. Postrzegał ich więc jako element niepewny, nie do końca pasujący do komunistycznej rzeczywistości. W wyniku fatalnie przeprowadzonego desantu i walki o przyczółki nad Wisłą zginęło lub zostało rannych ponad 3700 żołnierzy z armii generała Berlinga. W dzisiejszym programie Żołnierskie historie, żołnierska przyszłość wrócimy do tematu powstania warszawskiego. Porozmawiamy o stratach walczących stron, zachowaniu sojuszników, a także o tym, czego uczy współczesnych żołnierzy walka Armii Krajowej. Ja nazywam się Radosław Lech, a w naszym studiu starszy szeregowy Paweł Bajda, żołnierz 41. Batalionu Lekkiej Piechoty w Giżycku, a także przewodnik po Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
A także major Jacek Szpakowski, szef sekcji komunikacji społecznej 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Witam pana majora.
Dzień dobry, witam Państwa.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.
Powstanie warszawskie to przykład niezwykłego heroizmu i odwagi, ale nie ulega wątpliwości, że zakończyło się ogromną klęską Armii Krajowej. Pomówmy o stratach walczących stron.
Tak jak rozmawialiśmy, to jest też rzecz bardzo niejednoznaczna. Podawane były bardzo różne straty, łącznie z mniej więcej takimi stratami, jakie ponieśli powstańcy, czyli 16-17 tysięcy zabitych, tudzież zaginionych Niemców, dlatego że to było akurat tutaj łączone. Natomiast ja powiem tak, że wiele strasznie wyglądają straty, które Niemcy zadali w Warszawie. Przede wszystkim ludność cywilna, która przez te 63 dni była narażona na bestialstwo ze strony okupanta. Od rzezi Woli, gdzie w 3 dni zostaje wymordowanych 40 tysięcy ludzi, przez naloty obstrzał artyleryjski, wykorzystywanie najnowszych zdobycz techniki. Także oszacowano straty Warszawy po naszej stronie na 150-180 tysięcy ludności cywilnej i 20 tysięcy żołnierzy. Także możemy powiedzieć, że straty ponosimy zbliżone do strat przeciwnika. Natomiast też w te 20 tysięcy polskich żołnierzy ja bym chciał, żebyśmy pamiętali, że my wliczamy wszystkich. Czyli zarówno Armię Krajową, Narodowe Siły Zbrojne, AL, czy nawet żołnierzy z armii generała Berlinga, bo oni też zostali zaliczeni w tą liczbę 20 tysięcy Polaków. Trzeba zwrócić uwagę też na jeszcze jedną rzecz. To jest rzecz, której nigdy nie wybaczę aliantom zachodnim. Przyznanie praw kombatanckich żołnierzom Armii Krajowej. Tak naprawdę zwróćmy uwagę. Akcja Burza to nie była tylko operacja Ostra Brama. Ona toczyła się od stycznia 1944 roku. Już ponad miesiąc trwało powstanie i dopiero 4 września rządy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wydają na forum międzynarodowym odezwę o przyznaniu praw kombatanckich żołnierzom Armii Krajowej. I tak naprawdę od tamtego momentu już oficer niemiecki 3 razy się zastanowił, zanim wydał rozkaz do rozstrzelania Polaka, bo wiedział, że za ten czyn może po wojnie stanąć przed obliczem sądu. Gdyby od razu pojawiła się informacja, że za mordowanie ludności cywilnej będą spadały bomby na niemieckie miasta, gdyby Zachód pokazał, że się tym, co się dzieje tutaj, interesuje, być może tak wielkich strat by nie było i nawet być może to powstanie zakończyłoby się zupełnie innym wynikiem. Ale tak naprawdę miasto było skazane na samotną walkę. Bez pomocy Armii Czerwonej, bez pomocy w większym zakresie aliantów zachodnich. I myślę, że to jest największa tragedia Warszawy. A ja jeszcze chciałbym radiosłuchaczom powiedzieć jedną rzecz. Warszawa jest bardzo specyficznym miastem. W herbie naszego miasta jest syrenka, ale jest syrenką, która ma virtuti militari za wrzesień 1939 roku. Tak naprawdę każde powstanie narodowe, które odbyło się w naszym kraju, no może z tym wyjątkiem, prawda, powstań śląskich czy wielkopolskich, dotyczyło Warszawy. Maksymum tego miasta jest semper invicti, nigdy niepokonane. Zwyciężyć ją można, ale pokonać nie.
Stacja nadawcza Armii Krajowej. Mówimy do Was z walczącej Warszawy. Nasze oddziały otwierają w Śródmieściu ataki niemieckie. Nieprzyjaciel uderza na Królewską, Krzywowską i Krochmalną. Z podpalonych domów na Placu Żelaznej Bramy wypędzono ludność. Powstrzymaliśmy także natarcia idące w kierunku Starego Miasta, na Bielańską i Plac Bankowy. Lotnictwo niemieckie zrzuca w ten rejon bomby zapalające. Niemcy spędzają ludność z okolicznych ulic. Mężczyzn rozstrzeliwują. Kobiety wzięto do osłony atakujących czołgów. Coraz silniejszy napór na ośrodki powstańcze na Ochocie.
Kwestia strat, które ponieśli Polacy, nie jest aż tak niejednoznaczna. Panuje pewnego rodzaju konsensus. Natomiast jeśli chodzi o straty Niemców, to warto nadmienić, że istnieje mnóstwo publikacji, według których sumarycznie Polec zginąć miało około 3-3,5 tysiąca Niemców. Rannych miało być zaś około 9 tysięcy. Może pokrótce opowiem, skąd biorą się takie rozbieżności. Chodzi głównie o słowa generała SS Ericha von den Bacha Zelewskiego. Ten najpierw meldował o tym, że zginęło około 1500 żołnierzy. Później, już po wojnie, w czasie procesu gubernatora dystryktu warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa Ludwika Fischera, mówił już o 10 tysiącach zabitych, 7 tysiącach zaginionych i 9 tysiącach rannych. Także mamy pewną rozbieżność i pojawia się pytanie, kiedy bardziej kłamał Erich von den Bach? Czy własnym przełożonym, zaniżając straty, czy Polakom już po upadku III Rzeszy, aby w jakiś sposób zmazać swoje winy? I tak oto liczbę około 17 tysięcy zabitych i zaginionych Niemców znajdziemy w książkach popularno-naukowych zarówno polskich autorów, jak i tych zagranicznych. Liczby te przyjmuje na przykład Norman Davies i Max Hastings. Przyznam szczerze, że zaciekawiłem się tym tematem i na podstawie analiz meldunków niemieckich, a także publikacji np. Norberta Bączka, bardziej przekonuje mnie wersja, jakoby Niemców w powstaniu miało zginąć maksymalnie 3 tysiące. Teza, jakoby zginąć miało 17 tysięcy nazistów, jest według mnie bardzo mało prawdopodobna, z powodu kilku czynników. Pierwszy. Prawie nigdy nie zdarza się, by rannych w bitwie było mniej niż zabitych lub zaginionych. Drugi. Powstańcy byli bardzo słabo uzbrojeni, w związku z czym nie wydaje mi się, by byli w stanie zadać Niemcom większe straty niż polscy żołnierze w 1939 roku. Przypomnijmy, że we wrześniu i październiku 1939 roku zginąć miało 16 tysięcy Niemców, a przecież Wojsko Polskie liczyło wówczas 1 000 000 żołnierzy. Każdy żołnierz miał broń, dysponowano artylerią, skromnym, ale jednak lotnictwem, no i siłami pancernymi. Trzeci. Niemcy często używali kłamstwa do szerzenia propagandy, ale rzadko kłamali w meldunkach wewnętrznych na rzecz Oberkommando der Wehrmacht. A sumarycznie, według meldunków niemieckich, straty nie mogły sięgać powyżej 4 tysięcy poległych i zaginionych. Oczywiście publicyści i historycy, którzy twierdzą, że straty niemieckie były dużo wyższe, również mają swoje argumenty i też przedstawimy Państwu kilka z nich. Pierwszy. Walki uliczne rządzą się swoimi prawami. Powstańcy w pewien sposób jednak zaskoczyli Niemców, a w mieście dużo łatwiej organizuje się na przykład zasadzki. Drugi. Wysokie straty związane są z tym, że w tłumieniu powstania brały udział nieregularne jednostki Policji Politycznej SS, oddziały tyłowe i to właśnie brak odpowiedniego wyszkolenia powodował, że straty były aż tak wysokie. Trzeci. Niemieckie dowództwo, zwłaszcza w pierwszych dniach powstania, było dosyć nieudolne. Także jak widać, ciągle trwają pewnego rodzaju spory i chyba najprościej ich rozstrzygnięcie byłoby zostawić historykom. Natomiast co do strat Polaków, no to tutaj faktycznie powstanie zakończyło się ogromną tragedią.
Znaczy tak, generał Vandenbach ogólnie on wybierał się ze swojego udziału w powstaniu warszawskim, już rozpoczynając od tego, że w momencie, kiedy choćby odbywa się Rzeź Woli, czyli 5-7 sierpnia, go jeszcze w Warszawie nie było. Nie musiało go być w Warszawie, ale i tak już wtedy oficjalnie dowodził tymi oddziałami, które tutaj pacyfikowały miasto. Chciałem też zauważyć, że w momencie, kiedy zeznawał w Warszawie, wiedział o tym, że za powstanie warszawskie nie spotka go kara. To jest tak, że to też jest jedna z tych rzeczy, o których my zapominamy, że do tej pory my nie mamy żadnego wyroku za zbrodnie, za mordy, które tutaj zostały dokonane. Generał Vandenbach-Zalewski w procesie norymberskim był świadkiem oskarżenia.
Oczywiście.
On rzeczywiście został skazany na więzienie, prawda? Zabicie 3 komunistów przed wojną, za swoją działalność w NSDAP, ale nie za powstanie warszawskie. Natomiast co do liczb, to musimy wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, że w Warszawie walka była toczona przez armię regularną z armią nieregularną. Przewaga mieszkańców miasta nad okupantem to była znajomość Warszawy. To jest naprawdę bardzo specyficzne miasto. Ja sporo jeżdżę po Polsce, chodzę po tych starych częściach miast i Warszawa architektonicznie była zupełnie innym miastem. To mogłeś wejść na ulicy w jedną bramę, przejść przez 3 podwórka i wyjść na sąsiedniej ulicy. Także w momencie, kiedy strona niemiecka atakowała, bardzo często po prostu dostawała się pod ogień powstańców, jak to sami określali, nie wiedząc skąd on jest prowadzony. To wszystko było niczym innym, tylko taktyką, którą wykorzystywały powstańcze oddziały. A co jest ciekawe, twórcą tej taktyki był pierwszy dowódca Armii Krajowej, generał Rowecki Grot, który jeszcze przed wojną wydał książki Walki Uliczne, która jest takim almanachem. W sporym stopniu po dzień dzisiejszy dla oficerów, dla żołnierzy. Tak więc powiem tak, najprawdopodobniej nigdy nie dowiemy się, jakie były rzeczywiste straty zarówno strony niemieckiej, jak i strony polskiej. Po pierwsze, minęły lata, także rozpoczynanie nawet kwerendy na ten temat już troszeczkę mija się z celem, dlatego że musielibyśmy wtedy przerzucać dokumenty choćby z PCK, co było robione, ale też tak naprawdę nie daje to jednoznacznej odpowiedzi. Ja myślę, że straty niemieckie były bardzo duże. Ciężko, żeby oficer przyznawał się do tego, że w okresie powstania w jego oddziałach straty wynosiły 178%, a tak było choćby ze zgrupowaniem Dirwangera. Co prawda ciężko było ich nazwać żołnierzami, bo to byli bandyci dosłownie, którzy zostali powypuszczani z obozów, z więzień. Ja myślę, że jedne z najlepszych cyfr mógłby podać Himmler, dlatego że tak naprawdę to on był odpowiedzialny za pacyfikację Powstania Warszawskiego. Oczywiście nie w sposób bezpośredni, bo go tutaj nie było, ale w sposób pośredni. Dlatego, że stłumienie powstania zostało powierzone wcale nie Wehrmachtowi, tylko oddziałom SS.
Tymczasem 10 września po długim milczeniu artyleria sowiecka znowu przemówiła. Rozpoczęło się rosyjskie natarcie na Pragę.
Generał Tadeusz Bur-Komorowski.
W ciągu następnych 2 dni Rosjanie poczynili szereg posunięć, które kazały nam przypuszczać, że szturm na Warszawę rozpocznie się lada chwila. Pod wpływem tych wydarzeń natychmiast zerwałem rozmowy z Niemcami. W liście do Rohra oświadczyłem, że nie mam zamiaru pertraktować.
Myślę, że jest to odpowiedni moment na to, by przejść do współczesnych realiów. W 1944 roku Polacy faktycznie byli osamotnieni i nie mogli liczyć na pomoc zachodnich sojuszników. A jak jest dziś? Czy na przykładzie Wojsk Obrony Terytorialnej możemy mówić o aktywnej współpracy z sojusznikami? Panie majorze.
Po pierwsze, nie tylko jako Wojsko Obrony Terytorialnej, ale w ogóle jako Wojsko Polskie współpracujemy, jesteśmy w sojuszu NATO i to jest bezwzględnie od wielu lat. Mamy doświadczenia w tym kierunku, uczestniczymy we wszystkich misjach tak naprawdę natowskich na całym świecie. W związku z tym to zacieśnienie współpracy i współdziałania jest nie tylko już takim naszym szkieletem funkcjonowania, ale też po prostu naturalną formą reagowania na jakiekolwiek problemy czy kryzysy na całym świecie tak naprawdę. Wojska w ogóle Obrony Terytorialnej współpracują praktycznie już ze wszystkimi w tej chwili wojskami obrony terytorialnej o podobnej lub trochę innej strukturze, praktycznie z całej Europy i Stanów Zjednoczonych i Kanady. W związku z tym mamy doświadczenia, wymieniamy się tymi doświadczeniami i na bieżąco też mamy szkolenia w tym zakresie. Chociażby ostatnie ćwiczenia, które realizowaliśmy też w miejscu, w którym się tworzy nasz batalion, w Ełku, gdzie współpracujemy razem z siłami NATO, z Amerykanami, braliśmy udział i normalnie ćwiczyliśmy. Także trudno tutaj mówić o jakimkolwiek impasie lub słabości współdziałania, ponieważ my to współdziałanie mamy już w tej chwili we krwi od wielunastu lat.
Panie majorze, jeszcze kilka lat temu mówiło się, zwłaszcza we Francji, o tym, że sojusz NATO podumiera. Prezydent Macron mówił o śmierci klinicznej tego sojuszu. Jednakże reakcja NATO na agresję Rosji na Ukrainę świadczy o tym, że NATO jednak jest pewnego rodzaju monolitem. Szkolenia, o których mówił pan major, chyba potwierdzają ten stan rzeczy.
No dokładnie tak, dlatego że po prostu my możemy mówić o braniu udziału tylko w takich wielkich misjach stabilizacyjnych, pokojowych. Na takim gruncie najmniejszego szczebla, kiedy zaczyna dochodzić do współpracy i zaczyna dochodzić do organizowania zajęć i ćwiczeń, wówczas to się najbardziej sprawdza. Trudno mówić tutaj o tym, że NATO nie jest monolitem, dlatego że działania w Iraku, w Afganistanie, te wszystkie inne działania pokazują, że jednak jest monolitem. Tak? Polska bardzo się mocno angażuje i będzie angażowała we wszelkiego rodzaju tego typu działania, nie tylko po to, żeby się pokazać na arenie politycznej, ale też przede wszystkim ku temu, aby te współdziałania były bardzo harmonijne, tak, żeby było duże zgranie. Mamy przecież, to nie jest żadną tajemnicą, rozlokowane tutaj sztaby natowskie. Dowódcami tych sztabów są po prostu nasi generałowie, którzy no, cieszą się dużym uznaniem, autorytetem i też niesamowitą wiedzą i profesjonalizmem.
Podpułkownik Maciej Rypiński, dowódca 42. Batalionu Lekkiej Piechoty, w jednym z poprzednich programów naszego cyklu zauważył, że jednym z wniosków, jakie WOT wyciąga z agresji Rosji na Ukrainę, jest większy nacisk na szkolenia z walk w terenie zurbanizowanym.
No tak, oczywiście mówimy tutaj o działaniach takich sensu stricto militarnych, natomiast ja chcę tylko przypomnieć, tak, że Wojska Obrony Terytorialnej to są też działania kryzysowe. Tutaj trudno mówić o szkoleniu tylko i wyłącznie w terenie, tak, czyli w lesie, tutaj nasz teren jest jeziorny. Tak. Oczywiście wyciągamy też wnioski, bo dzisiaj jest mowa o Powstaniu Warszawskim. W związku z tym jakby to też się przekłada. Tak. Historia i poznawanie właśnie tego zachowania, reakcji również i tej taktyki, która się wówczas wywiązała, to też jest dla nas bardzo dobry materiał do tego, aby po po prostu myśleć o szkoleniu również i naszych wojsk. W Ełku było takie szkolenie i to oczywiście było w terenie miejskim, na placu szkoleniowym, tak, ale mamy też takie tereny zurbanizowane, w których się szkolimy, na poligonach, między innymi w Wędrzynie, i tam też uczestniczymy. Kilka razy w ciągu roku jesteśmy przygotowywani do takich warunków, żeby się szkolić właśnie w terenach zurbanizowanych.
Na mundurze pana majora widzę symbol Polski walczącej. Ta tradycja, między innymi powstańców warszawskich i całej Armii Krajowej, jest tym, co w jakiś sposób przyświeca Wojskom Obrony Terytorialnej, prawda?
No tak, oczywiście przyświecają nam nie tylko zadania taktyczne, ale też i po prostu świadomość tego, skąd my pochodzimy, skąd przyszliśmy, i to też pokazuje nam, dokąd my zmierzamy, jeżeli chodzi nie tylko o wojsko, ale też i społeczeństwo. Poznawanie historii, kultywowanie tych tradycji jest dla nas bardzo ważne i istotne, dla każdego praktycznie żołnierza. Tak? Wojska Obrony Terytorialnej przyjęły dziedzictwo kultywowania pamięci żołnierzy wyklętych, Armii Krajowej. Bardzo mocno na ten temat mówimy, rozmawiamy, uświadamiamy nie tylko żołnierzy, którzy z nami współpracują, czy po prostu są w naszych szeregach, ale też i prowadzimy często i dużo prelekcji. Tak? Odbywają się prelekcje w szkołach, odbywają się prelekcje na uniwersytetach, odbywają się prelekcje również w innych środowiskach z tych tematów. Też pamiętając o zasługach, tradycjach, pamiętamy też o naszych kombatantach, których mamy w tym tutaj naszym województwie. Na chwilę obecną opiekujemy się w bardzo aktywny sposób, odwiedzając ich podczas uroczystości czy państwowych, zapraszamy ich na nasze uroczystości, ale też i odwiedzamy ich, pamiętamy o nich, robimy dla nich paczki, pamiętamy o ich urodzinach, pamiętamy o ich tradycjach i też kultywujemy to między innymi poprzez to, że przyjęliśmy też jako brygada, zresztą każda brygada w Wojskach Obrony Terytorialnej, patronów, którzy właśnie wywodzą się z tego okresu naszej historii.
I tu też warto zauważyć, że WOT skupia żołnierzy z różnych środowisk, z różnym stopniem wykształcenia. Obecny tu starszy szeregowy Paweł Bajda jest chyba tego najlepszym przykładem. Paweł, myślę, że mogę się do ciebie zwracać po imieniu. W końcu służymy w tej samej brygadzie. Jesteś przewodnikiem po Muzeum Powstania Warszawskiego. O tej części historii mało jest ludzi, którzy wiedzą więcej od ciebie. Jesteś więc pewnego rodzaju drogowskazem dla innych żołnierzy.
Tak, no ja jako mieszkaniec Warszawy, i to będzie trochę dziwne, i żołnierz jednocześnie w warmińsko-mazurskim. Ja powiem tak, z mojego punktu widzenia. Dla mnie jest ten symbol, o którym mówił pan major, bardzo ważny. To jest kwestia historii, ale to jest kwestia również teraźniejszości i przyszłości. Dlatego, że musimy stawiać również na te przyszłe pokolenia, którym tą tradycję, którym wyszkolenie do walki będziemy musieli dać, i byśmy tylko mieli nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli bojowo wykorzystać tego, czego uczą nasi przełożeni dowódcy w Wojskach Obrony Terytorialnej.
Generał Kazimierz Sosnkowski.
Dzisiaj jesteśmy ponownie na zakręcie dziejowym o wiele trudniejszym aniżeli przed laty. A ówcześni przywódcy narodu już za światów patrzą na nas, jak gdyby nawołując, byśmy nie pomniejszyli w niczym przekazanej przez nich spuścizny. Chwile, jakie idą, wymagać będą od Polaków największego wysiłku duszy i nerwów. Żołnierze Armii Polskiej na wschodzie, od chwili, gdy stopa moja stanęła między wami, czuję się jak człowiek, który po długiej i uciążliwej wędrówce wraca w drogi do rodzinnego domu.
Dziś w naszym studiu gościliśmy majora Jacka Szpakowskiego, szefa sekcji komunikacji społecznej 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dziękuję panie majorze.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
A także starszego szeregowego Pawła Bajdę, żołnierza 41. Batalionu Lekkiej Piechoty w Giżycku, a zarazem przewodnika po Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziękuję, Paweł.
Dziękuję bardzo, dziękuję również państwu. No i zapraszam do poznawania historii i do muzeum.
Archiwalne programy z cyklu Żołnierskie Historie, Żołnierska Przyszłość znajdą Państwo na stronie internetowej Radia UWM-FM w zakładce podcasty. Ja nazywam się Radosław Lech. Dziękuję za wysłuchanie programu. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
Żołnierskie Historie. Żołnierska Przyszłość.